Poranna rozmowa Radia Centrum.
Dzień dobry, przed mikrofonem Arkadiusz Więsek, a my zaczynamy poranną rozmowę Radia Centrum. Ze mną dzisiaj w studiu jest pan dr Bartosz Bojarczyk z Katedry Międzynarodowych Stosunków Politycznych w Instytucie Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Dzień dobry. To już miesiąc, od kiedy eskalował konflikt w Gazie między Izraelem a Hamasem. W którą stronę to zmierza?
No niestety z tego, co obserwujemy, nie widać jakby tutaj możliwości, jak na razie, no ja nie widzę możliwości pokojowego rozwiązania tego konfliktu, tak więc według mnie możemy spodziewać się dalszej eskalacji działań militarnych, które doprowadzą, sam nie wiem do czego, ale na pewno do śmierci wielu osób.
Ten konflikt, od czego on zaczął? Możemy wskazać jakąś genezę tego konfliktu?
Znaczy, ten konflikt jest konfliktem tak naprawdę kolonialno-postkolonialnym, z tego względu, że konflikt pomiędzy społecznością palestyńską czy też arabską, tutaj Palestyńczycy to nie zawsze Arabowie, prawda, w większości, ale także to znaczy nie tylko muzułmanie, bo mogą być chrześcijanie, ale pomiędzy społecznością palestyńską a żydowską on rozpoczął się tak naprawdę w XX wieku, gdy terytoria tak zwanej Wielkiej Palestyny zostały opanowane przez Wielką Brytanię w wyniku działań I wojny światowej. Następnie te terytoria były administrowane przez Wielką Brytanię i Francję w ramach Ligi Narodów, tutaj terytorii, czy też administracji mandatowej. Wtedy zrodził się ten konflikt, który dotyczy terytorium, jak i państwowości, prawda, państwowości zarówno państwa Izrael, jak i państwa Palestyny, które nie powstało. Dlaczego Palestyńczycy nie proklamowali państwa? Po pierwsze, państwa arabskie w ramach tej ideologii panarabizmu, jedności arabskiej, prawda, odradzały Palestyńczykom utworzenie państwa, mówiąc, że Izrael zostanie zniszczony, a Palestyńczycy utworzą państwo na całości Palestyny. Prawda, więc moim zdaniem to był błąd z tego względu, że w 1948 roku powstała taka asymetria pomiędzy Izraelem jako państwem, czyli podmiotem prawa międzynarodowego, a Palestyńczykami, którzy nie mają reprezentacji państwowej. Więc mamy do czynienia z konfliktem asymetrycznym pomiędzy państwem a społecznością bez państw.
A czy to dalej interesuje państwa sąsiednie arabskie, to co się tam dzieje, czy one by chciały, żeby ten konflikt jednak się uspokoił, żeby tam był porządek? Na czym zależy sąsiadom Izraela i Palestyny?
Znaczy, państwa arabskie, nie wszystkie, ale państwa arabskie, głównie adwokaci sprawy palestyńskiej, czyli Egipt i Jordania, one wycofały się z konfliktu z Izraelem. W 1979 roku Egipt podpisał porozumienie pokojowe z Izraelem, gdzie kwestia palestyńska miała zostać uregulowana w przyszłości. Nigdy nie została uregulowana. Tam były próby na przełomie 1980-81 roku, żeby ją jakoś rozwiązać, ale te próby spaliły na panewce. W 1994 roku Jordania podpisała porozumienie pokojowe z Izraelem. Tak naprawdę Palestyńczycy zostali, nie chcę użyć tutaj słowa zdradzeni, ale może opuszczeni przez te państwa arabskie. I tak naprawdę od 1979 roku poprzez lata 80., ale w latach 90. ten konflikt z konfliktu arabsko-izraelskiego ewoluował do konfliktu palestyńsko-izraelskiego.
Iran tutaj nie jest takim graczem, który chciałby coś na tym zyskać? Po prostu nawet samo wprowadzenie chaosu w tym rejonie, czy to nie jest dla niego korzystne?
Znaczy, Iran rozgrywa swoją grę jako państwo muzułmańskie. Należy pamiętać, że salaficka organizacja, jaka jest Hamas, czyli salaficka sunnicka, prawda, to jest dosyć fundamentalistyczna ideologia sunnicka. Iran jest szyicki, więc te dwa podmioty mają ideologicznie ze sobą, oprócz bycia organizacjami muzułmańskimi, to jednak to są skrajnie różne podmioty wyznające, powiedział, inną religię nawet, to znaczy inne odłamy tej religii. Iran rozgrywa swoją grę i poparcie dla Hamasu moim zdaniem jest partykularne i taktyczne. Iran właśnie chce mieć jakąś możliwość wpływu na sytuację, czy też pozytywną, stabilizacyjną, czy destabilizacyjną w stosunku do Izraela i w stosunku do jego sojuszników, czyli państw państw zachodnich.
A czy Palestyńczycy sami są gotowi stworzyć właśnie to państwo, o którym już mówiliśmy dzisiaj?
Znaczy, jeżeli chodzi o samych Palestyńczyków, to na przełomie lat 70., 80., 90. w reprezentacji politycznej i militarnej Palestyńczykom nastąpił rozłam. Po działaniach Izraela z lat 70., ale także 80., szczególnie inwazja tutaj na Liban z 1982 roku i pokonanie OWP w Libanie, czyli Organizacji Wyzwolenia Palestyny, OWP została wyrzucona z Libanu, prawda, w ramach w wyniku działań zbrojnych i tak naprawdę Palestyńczycy zostali na terenach okupowanych pozostawieni sami sobie i to była pożywka dla fundamentalistów religijnych i to nie Hamas powstał pierwszy, bo tutaj mamy palestyński islamski dżihad, który powstał kilka lat wcześniej, bo to jest przełom roku 80-81, więc Palestyńczycy są także podzieleni. Z jednej strony mamy Organizację Wyzwolenia Palestyny, która historycznie jest federacją kilkunastu organizacji, prawda, które dążą do utworzenia niepodległego, ale świeckiego państwa palestyńskiego. No i mamy radykalne ugrupowania fundamentalistyczne, także niepodległościowe, jakim jest Hamas czy palestyński islamski dżihad, ale one dążą do budowy niepodległej, ale islamskiej, tak, Palestyny, czyli gdzie rozwiązania systemowe będą będą bezpośrednio brane z Koranu, czy też z rozwiązań religijnych. Więc tutaj ten podział Palestyńczyków tak naprawdę służy interesowi Izraela, bo Izrael, podpisując porozumienia pokojowe z OWP w latach 90. i była wdrażana utworzenie autonomii palestyńskiej, przekazywanie kolejnych terytoriów pod administrację autonomii palestyńskiej, to zostało storpedowane przez Hamas.
Jak już znamy trochę tą historię tego regionu i tego, co się tam wydarzyło w ramach tego konfliktu, czy moglibyśmy odpowiedzieć, kto się tak naprawdę broni, upraszczając?
Ja myślę, że ofiary są tutaj nie ma, nie jest tak łatwo wskazać. Myślę, ludzie są ofiarami, tacy normalni ludzie, prawda, są ofiarami, a brak woli politycznej zarówno z jednej, jak i z drugiej strony do kompromisów powoduje to, że ten konflikt, on ciągle żyje. Tak naprawdę w XXI wieku Palestyńczycy stracili jakby poparcie międzynarodowe. Państwa arabskie, dużo państw arabskich, szczególnie w ostatnich latach zaczęło normalizować stosunki z Izraelem, nawet nawiązać z nim stosunki. Mówię tutaj o Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Bahrajnie, ale także innych państwach arabskich, które nieformalnie kooperują z Izraelem, szczególnie na płaszczyźnie ekonomicznej. No i mamy takie państwa radykalne, czy też tak nazywane radykalnymi, jak Iran, czy też Katar, które popierają nadal Hamas i kwestię palestyńską, prawda?
Też Jemen można tutaj chyba wskazać.
Tak, tylko że Jemen jest obecnie państwem upadłym, gdzie toczy się międzynarodowy konflikt wewnątrzpaństwowy, prawda, gdzie sunnici z szyitami walczą między sobą o władzę i są popierani z zewnątrz zarówno przez Iran, jak i Arabię Saudyjską, czy też inne państwa arabskie.
Czy to jest ten przykład, w którym jeden nie będzie mógł przeżyć, kiedy drugi żyje?
Ja nie sądzę. Tak naprawdę uważam, że to, co się dzieje, ta kwestia palestyńska, czy też ten problem palestyński jest nie tylko rezultatem konfliktu żydowsko-palestyńskiego, czy też izraelsko-palestyńskiego, ale także jest rezultatem słabości mechanizmów międzynarodowych, które społeczność międzynarodowa nie jest w stanie, czy też nie jest zainteresowana tak naprawdę główne mocarstwa światowe regulacją tego konfliktu i wymuszeniem na stronach konfliktu jakiegoś porozumienia pokojowego, nie tylko porozumienia, ale implementacji tego porozumienia. Kwestia palestyńska jako problem międzynarodowy coraz częściej był postrzegany, czy zaczął być postrzegany jako problem wewnątrz Izraela, prawda, a nie jako problem międzynarodowy, naprawdę, więc moim zdaniem kwestia palestyńska jest istotnym problemem bezpieczeństwa międzynarodowego, istotnym problemem bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie i brak regulacji tego konfliktu i brak wysiłków międzynarodowych w celu rozwiązania tego konfliktu doprowadził do tego, że Hamas zaatakował Izrael, prawda, nie tylko by pokazać swoją siłę, ale by także na nowo wprowadzić tą sprawę palestyńską w główną orbitę, bym powiedział, problemów międzynarodowych.
A jeszcze ostatnim pytaniem byłoby, czy to teraz nie będzie na rękę, żeby ten konflikt jednak trwał i żeby jakieś rzeczywiste później skutki nastąpiły dla rządu Izraela, który jednak chyba nie odrobił lekcji po tym ataku z 7 października w rozumieniu tego, że do niego doszło.
Ja tutaj chciałbym zaznaczyć, że od 1995-96 roku, po zabiciu przez fundamentalistę żydowskiego premiera Izraela Itzaka Rabina, mamy do czynienia w Izraelu z takim podejściem bardzo agresywnym do kwestii palestyńskiej, czyli moim zdaniem jest to polityka dyktatu różnego rodzaju rozwiązań, czy też stawiania warunków Palestyńczyków, a brak jest tutaj koncyliacji i kompromisu. Ja osobiście na przestrzeni ostatnich 20 lat bardzo rzadko słyszałem z Izraela głosy, że należy dogadać się z Palestyńczykami, należy pójść na kompromis. Nie było tego, a była agresywna polityka zagrabiania ziemi i lokowania osadników, czy też tych, prawda, osad na terenach, które...
Budowa osiedli mieszkaniowych.
Tak, budowa osiedli mieszkaniowych, które na terenach palestyńskich. W latach 90. na terenach palestyńskich mieszkało około 60 do 80 tysięcy osadników żydowskich. Obecnie jest to od 600 do 700 tysięcy osadników żydowskich, którzy zamieszkują tereny, które nie należą do Izraela według prawa międzynarodowego.
To już będzie wszystko w naszej porannej rozmowie Radia Centrum. Naszym gościem był pan dr Bartosz Bojarczyk z Katedry Międzynarodowych Stosunków Politycznych w Instytucie Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS.
Dziękuję panu, dziękuję państwu. We'll be right back.